Witamy serdecznie, Radio MPL. Dzisiaj będziemy rozmawiać o bieganiu, ale nie o takim krótkim bieganiu, nie o takim bieganiu na ile? Na 10 kilometrów, tylko o takim bieganiu znacznie dalszym, na 100 kilometrów, co wydaje już się abstrakcyjnym dystansem, ale to chyba nie jest aż tak długi dystans, na jaki można biec jeszcze dalej, można biec przez dzień, noc. Nasz dzisiejszy gość, ale może dobrze, zanim przedstawię gościa, tylko tutaj informacja taka, jaki będzie temat dzisiejszego nagrania, dzisiejszej audycji. Przy mikrofonie Tomek Kaczmarek, a ze mną poprowadzą audycję i rozmowę z naszym dzisiejszym gościem Ewa Kazimierska. Cześć Ewa. I Michał Klejber. Cześć, Michał, ty przyprowadziłeś gościa, może tobie oddam tutaj honory przedstawienia, poinformowania, może też jak doszło do tego, że nasz gość zawitał do studia.
A tutaj, jak pamiętasz, kiedyś taki pomysł się przewinął, żeby zapraszać ludzi, którzy byliby w stanie jakąś iskrę w innych wzniecić, żeby zaczęli się ruszać. I ja akurat próbowałem zaprosić bohatera waszej gazety z września 2016. Nie było łatwo, bo na początku pewne obawy się pojawiły, później Łukasz musiał się przegryźć na spokojnie i po jakimś czasie, jak ja już w zasadzie wywiesiłem białą flagę, to sam się odezwał i powiedział, że dobra, okej, niech będzie. No i jest.
Jest. Witamy.
Witam was. Witam. Jestem.
No dobrze, fajnie, że jesteś. Łukasz, powiedz, dlaczego biegasz?
Czyli generalnie ze sportem zawsze byłem jakoś tam związany i tak dalej. Gdzieś tam od małego, jako mały chłopiec, gdzieś się człowiek ruszał trochę w piłkę i tak dalej, potem koszykówka. No i tak, nie wiem, od 2013, 2014, no tak ruszyłem gdzieś tam w las sobie, no. Trochę się poruszać i...
Jakie wtedy dystanse były w
twoim zasięgu? Generalnie pierwszym celem był uliczny maraton w 2014. Nigdy nie startowałem w żadnych zawodach. Od razu sobie tak wymarzyłem, żeby po prostu przebiec maraton i to może nie tyle przebiec, ale tam po prostu w jakimś tam określonym czasie. Nie? Także pojechałem do Krakowa, jeszcze sobie wybrałem taki dosyć... Raz, że dwie pętle, dwa, Kraków jest takim terenem trochę...
Mało płaskim.
Jak na asfalt, dokładnie. Także tam się udało i cały czas myślałem o... później pojawił się gdzieś pomysł w Poznaniu w październiku. Kraków był w maju, w październiku, ale tu powstał pierwsza edycja tu w Wielkopolskim Parku Narodowym Forest Runa i 44 kilometry. No i tak jak już wszedłem w ten teren, to zostałem w terenie. Nie? Jeszcze udało się tam... zmieścić na podium praktycznie po 9 miesiącach treningów biegowych i już zostałem w terenie. No a potem już takie strzelały pomysły do głowy, żeby coraz dalej, coraz dłużej i jakoś tak się kontynuuje. No.
Właśnie dla większości z nas maraton to już jest szczyt możliwości, a u ciebie to był dopiero początek.
No pierwsze zawody, żadnych tam nigdy wcześniej na 5 czy 10 kilometrów i tak dalej, od razu maraton.
A może zapytam o wiek? Może niedyskretne pytanie, ale pierwszy maraton swój przebiegłeś mając ile lat?
35.
Czyli można. Nie trzeba się urodzić biegaczem, można nim się stać.
No można, tylko mówię, zawsze tam gdzieś się ruszałem. W sumie nigdy do żadnego klubu nie należałem i tak dalej. Gdzieś tam w piłkę się grałem, w koszykówkę. Chodziłem jeszcze na kickboxing amatorsko. Ruszyłem. Zacząłem się ruszać biegowo. W ten sposób.
Ja się zgubiłem na początku, bo to rozumiem, co siedziałeś w domu na kanapie i stwierdziłeś, pobiegnę do lasu i pobiegnę maraton, tak?
Nie, to chodzi o bieganie, nie? Tak. Jak już zacząłem sobie biegać i tak dalej, pojawił się ten cel, nie? Tutaj, nie wiem, gdzieś wokół lasu zrobiło się jakąś dyszkę 20 i tak dalej, mówię, dobra. Znam paru ludzi, kolegów w Krakowie, jedziemy do Krakowa, nie? Akurat półmaraton w maju. Dobra.
Dobrze. Czyli zacząłeś biegać po 30?
Tak. I to zdecydowanie. Tylko mówię, gdzieś tam się ruszałem, sporty zespołowe, piłka, koszykówka, tak amatorsko, nie? bo w ten sposób wyglądało, że gdzieś tu z kumplami i tak dalej przy piwku. I nie tam, żeby na poważnie. Tak to wyglądało.
A generalnie przyjmijmy, że to jest amatorski sport. Tak,
tak, tak, jestem amatorem, chodzę do pracy.
Okej, okay. Natomiast no ilość jednostek treningowych i czasu poświęconego no pozwala jakieś wątpliwości mieć, czy jednak to jest taki typowo amatorski sport, no bo jak wygląda twój miesiąc na przykład?
To znaczy tak. Może tydzień. Tydzień. To jest no od 14 do 16 godzin treningów, nie? Tylko w to wliczam nie tylko bieganie, ale do tego trening stabilizacji, rozciąganie, wałkowanie, nawet sauna jest dla mnie jednostką treningową.
Biegasz codziennie?
Nie. Nie, nie. 4-5 dni w tygodniu.
Po ile kilometrów?
Oj, zależy od jednostki. No jutro na przykład niedziela mamy takie, no może to dziwnie zabrzmi, ale to jest taki najlżejszy trening w tygodniu, no, to jest jakieś 24 kilometry, ale to jest w strefie tlenowej, gdzie sobie tam z kolegą biegniemy i rozmawiamy. Nie? Gorsze czasami jest jakieś nawet 10 czy 12 kilometrów, gdzie robimy jakieś takie zrywy rytmy, czy jakieś treningi tempowe, interwałowe. No niby to trwa krócej, ale więcej z człowieka wyciąga. No. Nie wiem, tygodniowo wychodzi między 70-80 kilometrów. Z tego w zasadzie dochodzi, mówię, do tego stabilizacja, rozciągania, wałkowania i tak dalej, żeby po prostu no, unikać kontuzji. No.
Przebiegłeś maraton i co dalej?
No był ten Forest Run w Mosinie.
Jaki to był dystans?
44 kilometry. Zająłem trzecie miejsce, o dziwo, po 9 miesiącach w ogóle treningów, no wcześniej był ten maraton po pół roku, jakby maraton był w maju, tu impreza była we wrześniu. No i pojawiły się gdzieś tam pomysły, gdzieś w internecie zobaczyłem, że no jest coś takiego jak biegi górskie. Rok później pojechałem na dystans 130 km do Lądka Zdroju. Kompletnie zupełnie inny temat, bo już na pierwszym czy drugim punkcie odżywczym zobaczyłem, że to nie jest... Nie jest takie jedzenie i picie jak na maratonach czy tutaj, że tylko czekoladka, woda, izotonik, tylko tutaj nagle, nie wiem, jakieś rosoły, coś, no to rozsiadałem się jak król do stołu, nie? Także może to śmiesznie No i mi się spodobało, że lubię dużo jeść, no to tak to wyglądało. No
to cię przekonało.
To mnie przekonało, tak. Rok później już się rzuciłem na te 240 kilometrów i no troszkę sobie krzywdy tam zrobiłem, bo jednak jak się kończy bieg 50-kilometrowym marszem z kontuzją, no to nie jest wesoło, nie? No, ale no nie zraziłem się.
O tym można przeczytać w wywiadzie, który przeprowadziła z tobą pani Ewa Bylczyńska,
tak.
Założycielka tutaj naszej gazety, radia, którą serdecznie przy okazji pozdrawiamy. Ja muszę się przyznać, że dzisiaj dopiero przeczytałem ten artykuł właśnie przed rozmową z tobą, Łukasz, i trochę mnie aż zabolało.
To znaczy...
Czułem twoje zmęczenie w czasie tego biegu, bo tutaj ładnie pani Elżbieta zrelacjonowała.
No pamiętam tą rozmowę, tak.
To, co przeżywałeś i to cierpienie. Nie bardzo podobało mi się to, że spotkałeś tego kolegę z Nowej Rudy chyba, tak?
Tak, Mateusza.
Mateusza, tak? Mhm. I to on dzięki temu, że się...
Dograliście,
to wspólnie mogliście przezwyciężyć ten kryzys, tak?
Tak, zgadza się. No nieraz miewałem taką sytuację, że gdzieś tam już nawet były takie zarzuty, takie śmieszne może, że tak powiem, szyderki, że często właśnie z kimś tam te biegi kończyłem, nie? Ale no mówię, gdzieś tam jak się towarzysko gdzieś tam z kimś dogra... To dlaczego nie? No ostatnio nawet wspólnie z kolegą wygraliśmy bieg, taki dosyć prestiżowy, Ultra Janosika na 110 kilometrów. Z tym, że tutaj był temat trochę inny, no bo gdybyśmy nie połączyli sił, to pewnie by ani Kamil, bo tak miał na imię, ani ja byśmy pewnie nie dobiegli na pierwszym miejscu. No. Ta współpraca dała po prostu to, że gdzieś tam eliminowaliśmy, może nie, no po prostu, nie wiem jak to nazwać, no. No, że daliśmy radę wbiec na metę jako pierwsi, o, może tak.
Co jest najtrudniejsze w takim biegu? Brak snu, czy...
Pewnie brak snu, chociaż ja mówię, no z takich dłuższych, gdzie zaliczyłem dwie noce, no to w zasadzie to było właśnie te 240 kilometrów.
Jak sobie radzisz z takim brakiem snu na trasie?
Ciekawe pytanie. Różne rzeczy człowiek widzi w drugą noc. Także...
No, to opowiadaj, co widziałeś?
Co widziałeś?
No, na 7 szczytach akurat nic, co ciekawe, gdzie to było najdłużej, no, ale może dlatego, że byliśmy we dwójkę. Natomiast no, na UTMB we Francji, w Chamonix, gdzie to jest ten najbardziej taki prestiżowy bieg na świecie górski, gdzie cała elita światowa się pojawia, no to w tych Alpach no, widziałem różne rzeczy. Tam, to były skały, nie? Ale gdzieś tam widziałem jakiegoś dziadunia sobie z wnuczkiem siedział, nie wiem, jakiś chłopak przytulał dziewczynę. Tak naprawdę to były skały, nie? Halucynacje się po prostu zaczęły. Nie? No, natomiast no, to może ta chęć taka no, kontynuowania, no to jest taki sen na jawie, o. Że no.
Właśnie w artykule możemy przeczytać, że to się włącza tryb zombie.
Dokładnie, to jest dobre słowo, no tryb zombie. No. Po prostu no. Śmiejemy się czasami do siebie, że i co, miałeś zombiaka? I co tam człowiek, najczęściej ludzie widzą zwierzęta w nocy. To jest najczęstsze, no bo co widzieć w lesie, no.
Zwierząt, jakie spotykałeś?
No, co
duże zwierzęta.
Co najciekawsze, jak jechałem do Rumunii na Transylwanię, gdzie to w ogóle jest abstrakcyjny bieg jak dla mnie, bo w maju organizować biegi na ponad 2000, gdzie jest kupa śniegu i tak dalej, gdzie... No bo to są Karpaty. To Słowacy, bo na przykład Słowacy dla turystów otwierają szlaki powyżej schronisk dopiero po 15 czerwca, o ile się nie mylę. Tam biegaliśmy 19 maja. No. Generalnie gdzieś w każdej chwili można było sobie zrobić krzywdę i tak dalej, gdzieś po tym śniegu zlecieć po zboczu. Nawet był taki moment, że jeden mały błąd po takich śladach się przechodziło i człowiek leciał, nawet nie wiedział, gdzie poleciał. Taka przepaść, no. No, ale odnośnie właśnie tych zwierząt. Wysłali maila, że w Rumunii, no Transylwania w Rumunii, że w Rumunii jest bardzo duża populacja niedźwiedzi i mamy wziąć... po prostu... Dostaniemy gwizdki jakieś na niedźwiedzie, żeby robić hałas. I mamy śpiewać, coś tam, ten cały czas się odzywać, ne? I co ciekawe, nie spotkałem niedźwiedzia, tylko spotkałem konia. Spotkałem konia w lesie, dzikiego konia. Który, nie mogłem go ominąć, ani on nie, bo była wąska ścieżka, z lewej strony jakieś krzaczory, z prawej przepaść taka leśna i po prostu, no, on przede mną, ja za nim i taki galop się zaczął, ne? Zacząłem go trochę wyzywać i tak dalej.
I poszedł.
Nie, no w końcu był taki moment, że gdzieś tam zboczyłem na drugą ścieżkę, no i no bałem się, że po prostu no, się spłoszy naprzeciwko i mnie staranuje. O.
Zawsze nie? Lepiej konia niż niedźwiedzia.
No na konia można wskoczyć też, nie? Dopiero potem pomyślałem, że może trzeba było tak sprawę załatwić.
Gwizdek nie pomógł.
Nie. Znaczy gwizdki akurat to mamy częściowo i tak wbudowane w plecaki, także to jednak jakby ktoś spadł i tak dalej, kwestie bezpieczeństwa teraz się już takie produkują, nie? Także no było ciekawie w tej Transylwanii naprawdę, muszę powiedzieć.
Tak. Zadam ci takie pytanie, bo na ile jest ważne to, że... Albo na ile to obciążające jest, a na ile jest ważne to, że wiesz na przykład, że jak gdzieś startujesz, to część ludzi, których znasz, śledzi relacje na przykład online, albo tak jak kiedyś nam się zdarzyło wspólnie kropki oglądać z jakimś nazwiskiem na przykład.
Tak.
Akurat twoje oglądałem z Arturem Filipiakiem bez przerwy, nawet na jednym punkcie było cię widać, śmieliśmy się, bo wyglądało tak, jakbyś papierosy wyciągał z kieszeni.
A wiesz, czy tak nie było, wiesz?
Nie wiem, a na ile jest ważne na przykład to, że ktoś na mecie na ciebie czeka, tak jak wtedy brat, tak?
Oj, to było bardzo ważne, to był klucz. Generalnie wtedy to był klucz, bo to był najtrudniejszy bieg mojego życia, mogę powiedzieć. Nie pojechałem tam zdrowy przede wszystkim. Nie? Tylko na UTMB jest ciężko się dostać. Są kwalifikacje, losowania i tak dalej, i tak dalej. No 2 lata czekałem. Do tego, no nie jest tanio w Chamonix. To jest najdroższy kurort w Europie, z tego co wiem, tego typu. No i mówię, jechać... Stanąć na starcie już świadomy, jak wyjeżdżałem stąd, że coś jest nie tak, bo noga po prostu rwie od dołu. Okazało się potem, że miałem przeciążenie kręgosłupa, gdzieś tam wysunął się dysk. I no nie było łatwo, po prostu czekałem na start i cały czas coś czułem. Gdzieś tam myślałem, że po prostu to rozbiegam. No ale przyszedł ten moment, że gdzieś na 80 kilometrze, no cała noga zesztywniała. No. Cała noga, ja jeszcze miałem... ponad drugie tyle do mety. No, zdając sobie sprawę, w jakim jestem stanie, no wziąłem te tabletki przeciwbólowe. Ketonal w zasadzie. Ketonal, którego nigdy nie brałem. Naprawił nogę, ale kompletnie rozwalił żołądek. Także zostało bardzo dużo jeszcze kilometrów, dużo przewyższeń i tak dalej, dużo wysiłku. co zjadłem, to zwracałem. No i nie było lekko. Pewnie gdyby to był gdzieś w jakiejś w Polsce, nie, czy nawet za granicą nie tak prestiżowy, to po prostu bym zszedł. Zdarzyła się taka sytuacja, że tam gdzieś w Szwajcarii dzwoniłem do brata i tak dalej, chłopaki przyjechali, we dwójkę spali w samochodzie. Też brat jechał prosto po nocnej zmianie z pracy, długo nie spał. No, to co mi powiedział, to niech będzie moje wtedy. W każdym razie, no miałem być do 24 na mecie, tam po 30 godzinach, a wiedziałem, że po prostu no tak nie wyjdzie. Chłopaki mieli rano wracać, no i zrobiło mi się tak trochę sam się ułożyłem pod presją, nie? Żeby jak najszybciej to dla nich i no, mieli długą podróż do domu, także... No ale udało się. I tak jak mówisz, no jeżeli ktoś jest i tak dalej, to jest wsparcie i tak samo z tą kropką. No, z drugiej strony, jak sobie tak człowiek, to też może się postawić pod presją, bo ktoś mnie ogląda, bo to, bo tamto, nie? Wiesz, nie? Ale nie, jednak to pomaga.
No właśnie, bo dla jednych to może być presja, a dla drugich motywacja.
No tam akurat była motywacja. Właśnie największą motywacją było to, że dwóch ludzi czekało na mecie. To była wielka motywacja.
No, ja z tego biegu, bo ty nie rozwinąłeś tego wątku, bo tam przez wiele godzin nie jadłeś, tak? W drugiej części.
Nie jadłem. Znaczy, zostałem praktycznie na coli, bo gdzieś tam sobie wbiłem w głowę, że tak powiem, że ta cola może poprawi ten żołądek. I coś tam próbowałem zupki, ale to takie było, tak jak mówisz, no ostatnie, nie wiem, no około 12 godzin to byłem na głodzie. No nie tak to miało wyglądać. Bieg był 31 sierpnia, o 18 się zaczął, a że była akurat rocznica stulecia odzyskania niepodległości, to sobie tak wymyśliłem, że no akurat 1 września to jest taka specyficzna data tutaj dla kraju. Warto by było do tej 24, 1 września wbiec na metę z polską flagą. Nie? Także już się postawiłem pod presją wcześniej. Myślę, że gdyby nie ten brak zdrowia, to myślę, że się to... Udałoby się, no spóźniłem się 3 godziny. Także...
No, na tym biegu miałeś okazję spotkać...
Chińczyków?
Nie. Najlepszych biegaczy.
Tak. No i co ciekawe, ci najlepsi nie pokończyli. No raz, że były trudne warunki, bo gdzieś tam trasę też modyfikowali i tak dalej. No w górach odczuwalne było minus 5 nawet. Padał taki grat, można powiedzieć grat. No zimny deszcz ze śniegiem. No i tak jak mówię, potem się śmiałem, że no ja ledwo przeżyłem, ale gdzieś tam ukończyłem. A ci najlepsi, no pokruszyli się. No tylko, że oni, wiesz, no oni... Oni sobie bez losowania mogą co roku jechać. Ja nie mam takiej szansy.
To był twój najtrudniejszy bieg?
Wydaje mi się, że tak, ze względu na ten brak zdrowia i w ogóle, że to sam jest po prostu tak prestiżowy, że tak jak tutaj Michał mówi, i sami najlepsi elita przyjeżdża, to sama specyfika tego, tam całe Chamonix żyje i że to tam były pierwsze zimowe igrzyska olimpijskie i w ogóle specyfika tego. Dla mnie to z drugiej strony, jak ja to zobaczyłem, że ponad 2,5 tysiąca ludzi uczestniczy w czymś takim na wąskich ścieżkach alpejskich, to dla mnie to było trochę no takie dziwne. To jest bardzo dużo ludzi. Nie? I śmiałem się właśnie z tych Chińczyków, bo gdzieś się nie obejrzałem, to Chińczyk. No.
To trochę realizacyjnie w telewizji wygląda, bo to jest jeden chyba z nielicznych biegów, który można obejrzeć w jakichś takich dużych relacjach telewizyjnych. Tak. To bardzo podobna jest reakcja ludzi, którzy tam mieszkają i przebywają do Tour de France mniej więcej, nie? Że taka bliskość...
Mieliśmy, tak jak kolarze, tak jak mówisz, jak kolarze podjeżdżają pod te przełęcze i tak dalej, ludzie robią te szpalery, tak samo wyglądało tam, tylko że głównie dzieci, nie? Głównie dzieci, bo fajne uczucie, że wyciągać rączkę i ale i wymienia twoje imię i tak dalej, naprawdę. I to w górach gdzieś, na jakichś takich... No wiadomo, że nie w środku nocy, ale gdzieś tam pod wieczór już było ciemno i no jeśli chodzi o to nie spotkałem się z czymś takim kompletnie. No.
O ile obserwując biegi nizinne, daje się zauważyć wśród tych najlepszych biegaczy raczej ludzi narodowości no, czarnoskórych ogólnie
tak,
mówiąc.
Tak.
A jak to wygląda w tych biegach takich wytrzymałościowych? Czy to też jest podobnie?
Nie, tutaj nie.
Jakie narodowości tam dominują? Czy jest jakiś taki wyraźnie to widać, czy nie?
Widać. Francja, Hiszpania, Stany, no generalnie Europa plus Stany. Plus Stany, nie? Tak to wygląda.
No ale my jesteśmy też nacją, nie? Która jest...
Jesteśmy, dosyć... tak. Mamy kilku biegaczy, biegaczki, też przede wszystkim dziewczyny, które się liczą. Liczą się na świecie, także no różne dystanse, no to od tych największych do tych krótszych i te krótsze też wcale nie są łatwiejsze, bo to znowu jest po prostu, gdzieś na tych dłuższych jest ten spokój, nie?
Co znaczy krótsze, a co znaczy dłuższe?
No krótsze, nie wiem, na przykład 20 jakaś górska, 20 kilometrów, to też nie jest łatwe, bo na tych krótszych trzeba po prostu napierać od początku, nie? Jednak... Ponad 100 kilometrów jest trochę spokoju. Gdzieś tam sobie można powiedzieć coś w głowie, że tu sobie zwolnię, tam sobie to, tam trochę szybciej, tu coś zjem i tak dalej, a jednak tak staje człowiek na takie 20 kilometrów, to ze świadomością, że od razu trzeba ruszyć. No. Zmęczenie jest po prostu...
Do odcięcia.
Do odcięcia, dokładnie, jak piątki biegam tutaj w Poznaniu na... Może to śmieszne, że jeżdżę na takie dłuższe dystanse, a biegam piątki, ale ta piątka jest dla mnie najtrudniejsza, no po prostu no jest od razu wystrzał i kiedy to przyjdzie to uderzenie w głowę na pierwszym, drugim, trzecim kilometrze, no tego nie wiesz. No, piątka ci po prostu zawsze pokaże prawdę, w jakim ty jesteś miejscu. No.
Znaczy można było zobaczyć, bo jak się przekłada to, o czym mówi Łukasz, że biega na przykład 100 kilometrów, 200, czy 200, czy nawet więcej, a tutaj podczas biegu na 5 kilometrów w Musinie, na dni Musiny, skończyłeś na czworakach, tak?
Tak.
Po 5 kilometrach.
Ale byłem tydzień po tej rumuńskiej Transylwanii, także...
No ale to da się wszystko tutaj w Musinie, tak? To nie było jeńców.
Wiesz, no byłem w takiej sytuacji, że gdzieś tutaj z kimś rozmawialiśmy i ktoś mnie przedstawiał, że tu kolega przebiegł 240, a obok ktoś mówi, no tak, ale dopiero piątka w Musinie go położyła na kolana. Ale...
No, tak było.
No tak było. Nie? No, także... No, nie wiem, nie powinienem wtedy po prostu startować. No piątkę tylko robiłem, to całe tutaj Grand Prix Musińskie, to było coś tam 5, 10, 15 i tak dalej. Tydzień po tej wyrypie, że tak powiem, rumuńskiej i tu się rozrzeć. Po prostu nie można, jak było wszystko jeszcze obolałe.
Ja zapytam o ten jedyny bieg, który musiałeś poprawiać,
o Łękowynę.
Tak, o Łękowynę, skoro we Francji mimo problemów zdrowotnych i braku możliwości jakby odżywiania się podjąłeś decyzję, że będziesz biegł dalej, to co musiało się na Łękowynie wydarzyć, że inną decyzję podjąłeś, tak?
To znaczy tu generalnie to była jak seria pomyłek od samego początku. Ja byłem po tej 240, te 240, co przebiegłem, przeszedłem później. No dobrze, ale ukończyłem. Gdzieś tam w pierwszej dziesiątce i tak dalej. No to człowiek się poczuł tak pewniej już trochę, nie? No. Wręcz wyszło na to, że po prostu zlekceważyłem to, co się tam stało. Ubrałem się nieodpowiednio. Nie doceniłem warunków pogodowych. Kupiłem sobie jakieś wodoodporne skarpetki, bo generalnie 11 dni padało. Beskid niski, mokro, błoto i tak dalej, i tak dalej. No tylko nie wziąłem pod uwagę tego, że będziemy się przeprawiać przez strumyki, bo tyle wody było. I ten ubiór w te skarpetki wodoodporne obróci się przeciwko mnie. Bo strumyki niestety były głębsze niż te skarpetki i woda naleciała do środka. Nie? No. I zacząłem marznąć, nie? Bo to od samego początku, od chyba 6 kilometra. Zacząłem marznąć, też byłem skromnie ubrany i tak dalej, i tak dalej. I było coraz gorzej. No. Im dalej w las, że tak powiem, tym gorzej. Do tego stopy się odparzyły. Potężna mgła, gdzie może bym się ubrał trochę cieplej, to może byłoby ok, ale tu człowiek nic nie widząc co chwilę się zatrzymywał. Zatrzymując się w temperaturze 4 stopni, gdzie pada deszcz, no marzniesz. Po prostu marzniesz. No, no. I nawet gdzieś tam telefon zaczął barznąć, bo jak ktoś do mnie dzwonił, czy ja chciałem dzwonić, to nie było głosu. Nie? Nie było głosu, ręce wszystko zdrętwiałe. I jak się... A że to była końcówka października, no, zaczęliśmy o 24, z piątku na sobotę. Jak chwyciła mnie ta druga noc, zrobiło się znowu zimno, no to po prostu... No, reset. wprost. Udało mi się potem w tym punkcie odżywczym zadzwonić jeszcze do kolegi. Podjęliśmy wspólnie tą decyzję. Tym bardziej, że nie miałem też opcji na noclegu, bo miałem się dostać do Krosna z Komańczy 60 km. Ostatni autobus był bodajże 24 i wiedziałem, że nie mam szans w ogóle na niego zdążyć. Nie? I wie co tam taki zmarznięty i tak. Nie, ja się w ogóle generalnie to się nie nadawałem już od wcześniejszych kilometrów do, że tak powiem, do kontynuowania tego. No. Troszkę długo dochodziłem do siebie potem. Ale tak jak mówię, zlekceważyłem, to moja wina, sam sobie jestem winien. Rok później pojechałem tam poprawiać, to znowu w drugą stronę poszedłem, że się śmiali, że jadę jak na wojnę. No. A tu pogoda piękna, wiesz, z jesieni się zrobiło lato, ja tu poubierany w plecach ciężki, no i...
Przygotowany na wszystko.
Tak, tak, ukończyłem i po prostu, ale to był taki stempel, nie było jakiejś tam satysfakcji, czasu żadnego nie zrobiłem.
Odhaczone było.
Odhaczone, tak, tak, tak. Generalnie w ogóle tam mi się nie podoba, bo jakoś tak cały czas po prostu widzisz brązowy kolor i...
Błoto,
ziemię. Błoto, ziemię i nawet te krowie placki. No. Także no, wszędzie brąz.
Czyli istnieje duża szansa, że nie będziesz tam trzeci raz?
Nie. 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 Nie, nie, nie.
A to może powiesz nam teraz, co masz do Świętego Mikołaja i jakie plany się z tym wiążą na 2020 rok?
Ten rok, to już tu musiał Michał zdradzić, że gdzieś tam się wybieram, tak? Znaczy generalnie akcja była taka, że tak tego Świętego Mikołaja, tak tego gościa zapamiętałem od dzieciństwa, że pisałem listy i tak dalej, co chciałem dostać. On mi przysyłał swojego kuzyna, wiesz, no wchodził jakiś gość taki groźny, czuć było wódkę od niego, nie? Wyjął rózgę i po prostu spuścił mi łomot, nie? No i no... Teraz dotarło do mnie, że gdzieś tam ten Święty Mikołaj jest w Finlandii, w Laponii. Jedziemy, zawody są niedaleko. 83 km, no to taki dystans. Dystans tam niewiele przewyższeń, ale to jest taki ich narodowy szlak Karhunkieros się nazywa. To jest szlak niedźwiedzia. O. Też jest dużo niedźwiedzi w tej Laponii. I... No nie wiem, tak sobie wybrałem, że chciałbym... Jeszcze niby to najczystsze powietrze w Europie i tak dalej, no gdzieś tam w internecie zobaczyłem, jak to wygląda. No.
Też możesz się udusić w nim.
No sobie tak myślę, że wiesz, dobrze, że tu już nie ma sezonu grzewczego w maju, nie? Bo z tego smogu tam pojechał, to kto wie, może bym wykręcił jakiś kosmiczny
wynik. Organizmu.
Może bym wykręcił jakiś kosmiczny wynik.
Jeszcze się rozliczyć ze Świętym Mikołajem za dzieciństwo.
Tak? Tak, tak, tak. Nie, nie, to żart, raczej tam nie zawitam do niego, nie? To jednak trzeba będzie jechać dalej, ale będę w tym mieście, będę w Rumuniem i mam nadzieję, na dzień dzisiejszy wygląda tak, że po prostu w tej chwili jest... Mam tylko wykupione loty do Helsinek z Krakowa, a co dalej, no to czekam. No jest plan, żeby jechać pociągiem nocnym, jedynym w Finlandii. No na razie rozkład jest do 29 kwietnia, a ja tam jadę 20 maja. Także. Tylko co to za noc? Jak tam noc trwa już chyba wtedy półtorej godziny. To gdzie mi tam jakieś miejsce śpiące w pociągu, jak cały czas jasno będzie.
Czyli znowu brak snu.
Nie, nie, spokojnie, pracuję na trzy zmiany, także czasami przychodzę za dnia i rano do łóżka, no i śpię, jak jest widno, nie? Także nie będzie chyba problemu, tak mi się wydaje.
Masz tremę startową? Znaczy w sensie, że nie śpisz na przykład przed biegiem, jak gdzieś jedziesz? Czyli kładziesz
od
się,
jakiegoś,
czy kładziesz się
od i... jakiegoś czasu nie, absolutnie. Generalnie czasami... Mam tremę startową, jak jadę na Rusałkę na 5 km, to masz rację, faktycznie, to mam problemy ze snem, nie? Boję się po prostu piątki i wiem, że tętno będzie wyższe, jeżeli taką mam swoją wersję, że jeżeli gdzieś kiedykolwiek ma mi się coś stać, to na Rusałce. No. Wysokie tętno i tak dalej, pierwszy, drugi kilometr. Ale tak, na tych dłuższych nie, cieszę się. To jest dla mnie jakieś takie wolność, po prostu wolność. Gdzieś, im dalej wyjeżdżam, tym lepiej. Tak jakoś jest.
No, no to teraz już teraz dalej jeździsz, tak?
No w tym roku Finlandia, ta Laponia, w zasadzie start jest w Laponii. Andora, czyli to będzie wyzwanie takie życia. I tak jeszcze po cichu Bułgarii, myślę, we wrześniu.
A w Andorze co jest takiego?
Ronda del Sims nazywa się bieg, runda szczytów po katalońsku. Bieg dookoła Andory, Andora mały kraj w Pirenejach. Ale no, góry... góry konkretne. Łączna suma przewyższeń 13 tysięcy, no to ile ma nasz komin? 150 metrów? No to jakieś 90 razy by trzeba było wejść, nie? Do tego 170 kilometrów, także będzie zrobić.
Czyli to będą 3 takie starty w roku?
Tak, więcej.
Więcej się nie da rady.
To znaczy nie, no ludzie startują, nie? Ale tylko że ja mam taką... Raz, że no, musiał kombinować z urlopem non-stop pracy, a dwa, no mam taki system po prostu tych przygotowań i tak dalej, że dwa, góra trzy starty, bo uważam, że jeżeli ktoś startuje co miesiąc i tak dalej, to jest po prostu przygotowany cały czas na 80-90%, nigdy na 100%. No, tak to wygląda, nie? Fakt faktem, że ja po takim sezonie, gdzie to jest skończy przeważnie w październiku, no to już jestem... To się chyba bardziej na jakąś rehabilitację nadaje. Nie, no ale kilka tygodni odpoczynku i jest dobrze, no. No, tak to wygląda.
Biegasz po górach, a chciałbyś kiedyś wystartować w tym biegu po Saharze?
Pustynia. Nie wiem, czy widok, czy ten brak widoków może, czy to by mi tak... Nie wiem, ja chyba nie. Naprawdę lubię, jestem ciepłolubny, lubię gorąco, no ale pewnie wiadomo, na pustyni w nocy jest zimno. Różnice temperatur. No, no, w sumie w górach wysokich no, jest ten sam temat. Nie? Pogoda się zmienia błyskawicznie czasami. Nie? Także...
Może widoki troszkę.
Ale generalnie chodzi o widoki. No? Widoki, tak jak mówisz. No.
No ale jak lubisz ciepło i daleko, to ten, który śledziliśmy z Patrycji Bereznowskiej, to może no sobie to... tam polecisz. Znaczy, jakby nie było barier na przykład
urlopowo-finansowych,
to chciałbyś?
Być może, tylko asfalt. Tylko to jest to asfalt. Ja nie jestem raczej typem asfaltowca. Aczkolwiek w tej temperaturze podejrzewam, że ten asfalt może być miękki, nie? Jeżeli asfalt ma 80 stopni, to...
No powiedz może z 2-3 zdania o tym biegu.
Ale może zanim o biegu, to rozmowa się rozkręca. Może kilka słów dla słuchaczy. Jeśli macie pytania dla Łukasza, odnośnie biegania, jakieś wam się nasunęły, możecie je zadać za pośrednictwem Facebooka pod audycją i może Łukasz spróbuje też na nie odpowiedzieć, a w międzyczasie jeszcze przerywając trochę rozmowę, przypomnimy, że rozmawiamy z Łukaszem Ultramaratończykiem, rozmowę prowadzi Ewa Kazimierska i Michał Kleiber, a teraz usłyszycie państwo dżingiel naszego radia informujący o tym, że rozkręcamy dla was radio MPL Mosińsko-Puszczykowsko-Lubońskie. Zaraz, co tutaj się dzieje?
Jak to co? Radio rozkręcamy.
A co, nie słychać?
I tak rozkręcamy radio dalej. Łukasz, jaka jest... Co myśli długodystansowiec podczas takiego biegu? Jak już się przebiegnie 10 kilometrów, to się człowiek zaczyna nudzić, a co dopiero kilkadziesiąt kilometrów? Układasz sobie jakieś wierszyki, przypominając się piosenki, czy co się myśli w takiej chwili?
No generalnie to jest trochę inaczej niż na asfalcie. No. Tak jak mówiłem, widoki, towarzystwo też. Dużo rozmawiamy ze sobą i ten czas jakoś leci. Ten czas jakoś leci, no gdzieś tam na pewno takie momenty samotności przychodzą, że...
Ale jak możesz rozmawiać, jak obok ciebie biegnie Chińczyk?
No tu jest problem, to akurat jest problem.
No. Uśmiechacie
natomiast,
się.
Tak. Natomiast gdzieś tam w jakichś tam podstawach ten angielski staram się, cały czas się uczę, bo jak zacząłem w szkole trochę nie wychodziło, że tak powiem, ciągnęło bardziej na ulicę, także zaniedbałem naukę trochę, ale cały czas się uczę i... Co ciekawe, właśnie dobrze mi szło z rozmową angielskiego w Rumunii, gdzie może dlatego, że to znaczy bieg w Rumunii, ale to była impreza organizowana głównie przez Brytyjczyków. Też ludzie z całego świata przyjechali i tak dalej. I co ciekawe, nawet gdzieś tam w samotności, tak jak była ta akcja z tym koniem, to nawet mi się udało gdzieś tam po angielsku, że tak powiem, przeklnąć, no, będąc za granicą. No, natomiast tam właśnie może o tyle było łatwiej, że No, że głównie Rumuni, także oni pewnie też byli uczący się i tak dalej, to nie jest ich tam narodowy język angielski, nie? Także może dlatego było łatwiej, że tutaj w ten sposób. Natomiast no jestem ciekaw tej Katalonii, bo tam wątpię, żebym się po angielsku dogadał, no. Pewnie głównie hiszpański i kataloński. Natomiast co do tego pytania, gdy człowiek jest sam, to faktycznie różne myśli przelatują przez głowę gdzieś tam w nocy i tak dalej, nie? Czy jak sobie różne rzeczy z życia przypomina, czy generalnie, tak sobie właśnie mówię, że w tej Katalonii, w tej Andorze, to tak może być taka pokuta za, że tak powiem, za swoje grzechy, nie? Lekko nie będzie. Tam nie będzie tak, UTMB, że jest ponad 2,5 tysiąca ludzi, cały czas się coś dzieje, tylko to jest bardziej kameralnie i będzie dużo chwil samotności. Także.
A jak biegniesz, to możesz sobie słuchać muzyki, czy to raczej przeszkadza?
To znaczy, trenując, tutaj chodząc na treningi i tak dalej, praktycznie zawsze biorę muzykę, bo jestem cały czas w tym samym miejscu i nudno jest. Natomiast na zawodach nie, staram się. Słuchawki, gdzieś tam muzykę mam w razie co, gdzie przyjdzie taki moment, może nie wiem, tak sobie myślę, gdzie człowiek już zasypia na przykład, to może to pomóc, nie? To wtedy. Aczkolwiek zdarzają się różne sytuacje. Jeden z kolegów, który taki dosyć bardzo hardkorowy bieg, wręcz szkoła życia uczestniczył, gdzie tam było, nie wiem, 80 godzin limitu, w trzecią noc, podłączając, że tak powiem, powerbanka, chcąc podładować zegarek, pomylił kabel z kabanosem, nie? I przegryzł. Także są takie akcje. To może teraz to jest śmieszne, nie? Ale już widzę jego minę.
Już nie miał muzyki.
Nie. Nie, tam chyba chodziło o podładowanie zegarka, że tak powiem.
Jak biegniesz sam w nocy, w takim biegu, gdzie jest kameralnie, to zwyczajnie się boisz też czasami?
Co ciekawe, nie, bo tutaj nawet ludzie mi się pytają, że zdarza mi się trenować tutaj, nie? W Wielkopolskim Parku po ciemku. To generalnie, czy nie boję się zwierzyny, są takie pytania, nie? W nocy. No.
A mówi, że masz gwizdek.
Nie. No generalnie ja zawsze odpowiadam, że w nocy w lesie najgroźniejszy jest człowiek. Bardziej bym się wystraszył człowieka niż jakiejś zwierzyny. Nie? Tak mi się wydaje. Albo komary jedynie. No. Może z jakiegoś jeziora, wiesz. No, także się boję. Nie wiem. No są takie momenty, gdzie jakieś tam masz załamanie i tak dalej, załamanie, coś cię boli i tak, nie ma lekko, że tak powiem, no, ale... A
płakałeś kiedyś na biegu?
Tak.
Okej, okay,
W Szamonii, jak już widziałem miasto, była godzina druga, to było moje marzenie, w ogóle UTMB. Wiedziałem, że już ten bieg ukończę, to się po prostu kompletnie rozkleiłem przed tym, a na mecie nie miałem... Już na metę wbiegłem, wszedłem, że tak powiem, z tą polską flagą, bo chciałem z chłopakami to zrobić, to nie miałem w sobie już żadnych emocji kompletnie. Ani w tą stronę, ani w tamtą. Gdzieś tam 40 minut wcześniej się kompletnie rozkleiłem. W Transylwanii było to samo, ale to było po osiągnięciu mety, jak się pytam, how position, five position. To miałem, 3,5 kilometra chyba do kwatery, to się, oczy mi się szkliły, nie powiem, nie? Że w tak bardzo trudnym biegu zrobiłem jakiś tam wynik. Nie? Także co ciekawe, to była piąta edycja, pierwszą edycję wygrał Polak Andrzej Dąbrowa, ale ja zrobiłem o te 5 minut lepszy czas, więc nie powinno się, wiadomo, porównywać różnych edycji i tak dalej, bo i pogoda w górach jest różna i to, ale tak jakoś do dzisiaj, że tak powiem, mam najlepszy wynik z wszystkich Polaków tam, którzy kiedykolwiek byli, nie? Tak jakoś się zdarzyło. Faktem, że to był trochę bieg dla psychopatów, może dlatego.
Wspomniałeś już któryś raz, że wbiegałeś z polską flagą. Czy jesteś dumny z tego, że reprezentujesz w tych międzynarodowych biegach nasz kraj?
No jak najbardziej. Spotkałem się właśnie w Rumunii na którymś tam z przedostatnich punktów, gdzie wolontariuszka mi się pytała, z jakiego kraju jestem. Powiedziałem, że z Polski, Polish runners are very strong. I no to fajnie było to słyszeć. Fajnie to było słyszeć, tym bardziej, że mówię, że tam jeden z kolegów wygrał tą pierwszą edycję i może dzięki niemu to jest po prostu tam, że tak stwierdziła, nie? Tak, jadąc i nie ukrywam, że może w tej Finlandii czy Laponii z tego, co przeglądałem, tam chyba jeszcze nikt z Polski nie uczestniczył. Znaczy jest jedno nazwisko polskie, ale widziałem pod barwą Finlandii. W tym roku widziałem dwóch, Polkę, Polaka, no i ja. Nie? Także być może będziemy pierwsi Polacy akurat na tamtych zawodach. No nie ma co ukrywać, że 2500 kilometrów stąd i no to jest trochę, to już tak prawie jak nie Europa, nie? No. Także no.
To Polaków jest dużo na takich biegach?
We Francji, w Chamonix byliśmy piątą nacją, zdaje się, po Chińczykach, Francuzach, Hiszpanach i Włochach, zdaje się. Także sporo. No tylko tam jest cały festiwal, nie tylko ten główny bieg 170 km, są różne jeszcze dystanse, no, tylko ten jest taki główny, prestiżowy, ale byliśmy piątą albo chyba piątą nacją.
I chyba byłeś sporo. Wtedy jak Świerc wygrał, tak?
TDS-a.
Ten krótszy bieg, tak?
Tak, TDS-a, dokładnie. Także, ale gdybym miał wybór, czy nawet ktoś by mi zadał pytanie, że wygrać te UTMB, a wygrać Janosika, którego wygrałem w tym roku, to zawsze bym powiedział, że wolę wygrać Janosika. Dlatego, że te Tatry Słowackie to jest jakby, to jest mój dom. Ja chodziłem tam jako turysta i tak dalej i mówiąc kolokwialnie po prostu, no czuję się tam jak u siebie. Najchętniej to mówię, jakby mnie gdzieś mieli pochować, to spalić te prochy i rozsypać tam, o, powiedziane. A jeszcze się, mówię, udało wygrać, nie? No to już w ogóle mega,
czyli
mega.
Kochasz góry.
Tak. Znaczy góry, bo góry dają wolność. Czuję się wolnym człowiekiem. No.
Bez... A tu w Mosinie nie?
Nie. Nie. Wręcz na zawody muszę wyjechać jak najdalej. No nie mówię, że gdzieś tam na drugą stronę półkuli i ten, ale gdzieś już, nie wiem, w Polsce się trochę nabiegałem i czas już chyba przyszedł na to, żeby odkrywać nowe miejsca. Już nawet nie chodzi o ten sport i tak dalej, ale no ta wolność, mówię, no człowiek czuje się wolny. Dopóki jest zdrowie, dlaczego nie? Coś w życiu każdy robi i równie dobrze mógłbym sobie siedzieć tam na ławeczce nad kanałkiem i mieć inną wolność, nie? No, sączyć sobie coś w buteleczce, wiesz.
Ale wtedy nie miałbyś tylu doświadczeń, tak bogatych doświadczeń i poznawania nowych ludzi, poznawania nowych miejsc.
Właśnie o to chodzi, o tych ludzi, nie? Że człowiek poznaje tylu fantastycznych ludzi i tak naprawdę to mi się najbardziej podoba. Że jeszcze kilka lat temu bym w to nie uwierzył, że będę znał, nie wiem, kolegę z Białegostoku, koleżankę z Mielca, właśnie Kamila, z którym wygrałem, który jest, zresztą to jest w ogóle ciekawa historia, no bo kolega jest chirurgiem, dlatego nie bałem się z nim kontynuować biegu. No.
Obstawa.
Tak, mówię, jak mi się coś stało, to najwyżej mnie poszywa. No.
I co, spotykacie się na tych biegach, razem planujecie jakieś udziały w różnych tam, no, w różnych biegach?
Wyjazdy, chodzi o wyjazdy pewnie. Tak? No. Tak z mojej strony do tej pory tak było, ale teraz, to znaczy nie, no tutaj się urodził właśnie w tym roku jeszcze być może wyjazd do Bułgarii, to tutaj akurat na ostatnim niedzielnym wybieganiu tak kolega mi mówił, nie, że w Bułgarii jest coś fajnego i tak dalej, może byśmy się przejechali. No wracając do domu od razu zszedłem na stronę i czemu nie, tani kraj, tanie loty, gdzieś tam można znaleźć, tanią kwaterę, no tylko to, że trudne biegi, no ma tak być i tyle. Ne? Natomiast do Laponii lecę sam, do Andory lecę sam, z tym, że w Andorze na pewno spotkam rodaków, nie? Zresztą dostać się do Andory to nie jest żaden problem, bo lot do Barcelony, potem bus, natomiast ta Laponia to jest wyzwanie logistyczne, no, już takie dosyć mocne. No. Nie jest łatwo się nam dostać. Także no fajnie jechać z kimś, ale mówię, jak mnie coś bardzo, że tak powiem, kręci, to pojadę sam wszędzie. Po prostu, no nie wiem, jakoś tak. jest taka trochę nutka strachu, nie? No bo to jednak człowiek sam i tak dalej, ale mówię, jak mnie coś kręci, to klapki na oczy i jedziemy. Nie? No, tak to wygląda.
Czy sponsorzy, wiadomo, że jak sport, to jest też jakieś zainteresowanie sponsorów. Czy w twoim przypadku też tacy są? Czy masz jakichś sponsorów?
Mam. Tu akurat mam, że tak powiem, opłacane startówki, czyli sam udział. Sam udział, za to jestem wdzięczny.
Przez kogo? Możesz powiedzieć, jeśli sponsoruje, to znaczy... pomaga, to można tutaj wymienić, jeśli jest to taka, czy to firma, czy...
To znaczy... To jest klub sportowy Idmar. Idmar, znamy się z chłopakami od dzieciństwa i zaproponowali mi jakieś pomoc.
I pomagają.
No i też mówię, to dzięki nim tam mogę spełniać swoje marzenia. Nie wiem, no raczej do takiej Chamonix, no nie pamiętam już, ile to ta startówka kosztowała, ale to jest jeden z najdroższych biegów na świecie. Także. Z drugiej strony też sobie mówię, no może dlatego musiałem go wtedy ukończyć po prostu, drugi raz mi nie było na samą podróż, nie? To też jest taka trochę większa motywacja za granicą, no bo jednak człowiek jedzie daleko i tak dalej, nie po to, żeby zejść z trasy, nie? Także no, mówię, jestem wdzięczny, że mam wsparcie i tak dalej, nie jestem żadnym zawodowcem, żadnym tym, chodzę do pracy po prostu, no i po pracy robię to, co lubię i jeżeli ktoś mi w tym pomaga, no to fajnie, nie? Naprawdę, no mówię, to nie uważam się za jakiegoś tam, nie wiem, sportowca czy kogoś, no po prostu, no to tak spędzam czas po pracy i tyle, no.
No tak, jeśli się nie uważa za sportowca, osoba, która przebiegła 240 kilometrów, to już nie wiem, jaka jest definicja sportowca.
To znaczy nie, no chodzi mi o
zawodowego być może, że nie jest.
Jestem amatorem, jestem amatorem. No,
tak. Ale sportowcem wydaje mi się, że jesteś w 100%.
No dziękuję. Być może tak.
Przynajmniej według moich kryteriów, gdzie 10 kilometrów to już jest bardzo długi dystans.
240 metrów.
240 metrów, tak.
Kajakiem.
To znaczy, no nie ma co ukrywać, że wtedy te 240 kilometrów, no pokonaliśmy 50 kilometrów ostatnio chodem, no ale chód też jest sportem podobno. Także...
Ale musisz na pewno mieć jakiś, jak to się mówi, nie idoli, ale no może idoli, ktoś, kto cię inspiruje może.
Inspiracje, właśnie.
Inspiracje.
Tak. Jadąc, dlaczego jadę do Finlandii? Też z drugiej strony 100 lat temu byli też sportowcy, amatorzy, którzy chodzili do pracy, tak jak ja. No generalnie jest taki człowiek, Paweł Nurmi się nazywał, jeden z dla mnie atleta wszechczasów. Jako amator chyba zdobył bodajże 9 złotych medali olimpijskich, 22 rekordy świata. Gdzieś tam znalazłem, no może to śmieszne, bo to sprzed 100 lat, gdzieś tam znalazłem po prostu jego jednostki treningowe, że on też dużo spacerował. Co w moim przypadku związane z pracą, no chodzi na to, że też dużo spaceruję i po tym spacerze trenował, nie? Tylko że no nie biegał tego typu dystansu, bo on się specjalizował od 1500 no, do maratonu w późniejszych czasach, ale sam fakt po prostu, no jeżdżę na te Rusałki tutaj w Poznaniu, to nie ma co ukrywać, że ta czołówka to już są prawie półzawodowcy, gdzie buty, to wszystko, też sponsorzy. No i nie są w stanie wykręcić takich czasów, jak on kręcił 100 lat temu. To jest niesamowite. No, facet w wieku 12 lat stracił ojca bodajże i już musiał się zajmować rodzeństwem, chodzić do pracy fizycznie i tak dalej, i tak dalej. No i tyle osiągnął. Pracując, będąc amatorem. No to wiadomo, te bieżnie kiedyś na stadionach w tamtych czasach, te buty, to wszystko inaczej wyglądało. Te bieżnie to po prostu był sam żużel pewnie, albo piach. Nie?
To jaki on czas osiągał?
Na 5 kilometrów. Ja muszę powiedzieć, że moim marzeniem jest złamać 18 minut, czyli zejść poniżej 18. Pewnie powinienem to zrobić, ale jak jestem w formie, to nie biegam piątek, nie? Akurat teraz, zimą. No, ale... No tam na Rusałce ponad 15 biegają, a on ma życiówkę 14.30. 100 lat temu, 100 lat temu. Buty to jakieś w ogóle lakierki, nie wiem, co to tam było. Także jadąc do Laponii, mam nadzieję, że będę miał trochę czasu, w Helsinkach jest pomnik. czapki z głów, chciałbym po prostu...
Ale pomnik poświęcony właśnie tej osobie?
Paweł Nurmi. Paweł Nurmi, latający Finn, tak mówili, no mega osiągnięcia kiedyś. Może dlatego, że był tym amatorem, tak do niego powiedziałem, dzisiaj w zawodowym sporcie, no to wiadomo, no, zawodowcy już sięgają po różne sztuczki, nie do końca ten sport może być czysty, nie? No wtedy jednak tam, no przynajmniej ja uważam, że do takich sztuczek pewnie się nie, inaczej, amatorzy się bardziej szanują, takie mam wrażenie, no.
Jest to współzawodnictwo zdrowe.
Tak jest. Z dużym szacunkiem do siebie i tak dalej, i tak dalej. No w zawodowstwie jest różnie, no, z tego co widać.
A gdy wyróżniając takie trzy czynniki, pieniądze, przygotowanie takie kondycyjne, fizyczne i psychika, które z tych trzech elementów ma największe znaczenie?
Jeszcze raz, pieniądze?
Pieniądze, zdolności, takie predyspozycje fizyczne, i wytrzymałość to taka psychiczna, co jest najważniejsze?
Wydaje mi się, że to drugie, odnośnie wytrzymałości psychicznej. Spotykam się z czymś takim, ludzie mówią, mam mocną głowę. Ja mówię, jak uprawiając sport masz mocną głowę, to coś tutaj nie pasuje jak dla mnie, bo mocną głowę to mieli ludzie w czasie II wojny światowej, albo jak ci, nie wiem, jak ci ktoś umiera w rodzinie, to wtedy, nie wiem, masz chore dziecko, coś, wtedy musisz się wykazać mocną głową. Tak mi się wydaje. Nie to, że jesteś zmęczony, bo tak naprawdę biegnąc, nie wiem, grając w tenisa czy coś, to ty po prostu robisz to, co lubisz, to, co kochasz. I to bardziej tu musisz mieć serducho do tego, nie głowę. Głowa, nie wiem, no głowę bardziej może zawodowcy, bo to jest ich praca. Bo to jest ich, no, tak mi się wydaje. Nie?
Czyli to czwarty czynnik, którego tutaj nie wymieniłem, decyduje o tym.
Serce.
Z serca idzie siła do przełamywania, tak, tego wysiłku.
Jeżeli coś się lubi, czy nawet więcej, czy coś się kocha i tak dalej, jest twoją pasją, no to idziesz za tą pasją. No. Tak mi się wydaje. Był taki bokser kiedyś w wagi średniej, też moja inspiracja, Arturo Gatti się nazywał. Gdzie po prostu, no... No... Jeden z krytyków bokserskich powiedział, że nie miał iluś tam tytułów, byli lepsi od niego, mocniej tam bijący i tak dalej, boksujący, ale nikt nie miał takiego serca jak on. I to mi się bardzo spodobało, nie? Za to dostał się do jakichś tam legendarnych przyszedł do legendy. I to określenie mi się właśnie bardzo, bardzo spodobało, że serducho, nie?
I to jest chyba tak, że taki wysiłek też koi głowę.
Chyba tak. Nie na darmo... Ja mam troszkę inne określenie, że właśnie tak jak Michał wcześniej mówił odnośnie tego stresu przedstartowego, to odnośnie tu musisz mieć spokojną głowę, nie mocną głowę. Mocna głowa to jest zupełnie co innego. Mocną głowę musisz mieć w życiu, jak się coś dzieje niedobrego, czy a nie tu spokojna głowa. Tak mi się wydaje. Jeżeli zaczniesz się stresować, to się udziela. No to się źle dzieje. No wtedy właśnie na tym nieukończonym biegu no to się mocno stresowałem, bo od początku coś szło nie tak, nie? No. Może gdyby była spokojniejsza głowa, to trzeba było wziąć te skarpetki zwykłe, czy coś, gdzieś chociaż do plecaka na zmianę, nie? No i, a tu panika, jeszcze ten autobus, który i cały czas presja czasu, bo mi ucieknie, bo to, bo tamto. Musi być spokojna głowa.
Czy głowę spokojną miałeś, przystępując do tej całej twojej przygody z bieganiem, czy... Nabyłeś ją w trakcie.
Nabyłem w trakcie, generalnie to szedłem na żywioł. No, w ogóle sam fakt, że pierwsze zawody, na które się zapisałem, to od razu był maraton, no to tak dzisiaj z perspektywy czasu, to sam śmieję się z samego siebie, nie? Bo i tam pojawiły się jakieś tabletki na odchudzanie, coś tam, które pobudzały bardziej i no to, że wtedy, nie wiem, te serducho wytrzymało, to no dobrze, to dobrze, że to w ogóle ten okres przeżyłem. Nie?
A ja jeszcze wrócę do tych wodoodpornych skarpetek. Tak. Jakie są twoje ulubione gadżety? Masz jakieś takie gadżety do biegania właśnie, które ci ułatwiają ten sport?
To chyba nie. To znaczy, no wiadomo, no buty trzeba dobrać, gdzieś tam ten zegarek, może ten zegarek, że mam gdzieś wgraną trasę, nie? Gdzie ci tam po prostu strzałkami pokazuje. Jakoś tak kiedyś biegałem bez tego, ale dzisiaj sobie nie wyobrażam, żebym nie miał mieć wgranej trasy w zegarek. Jedno zagubienie i zaczyna się niespokojna głowa. Kiedyś mi kolega właśnie mówił, że dziwi się, że ty nie biegasz na tych, że nie masz wgranej trasy w zegarku. Także no na tych długich to jest klucz czasami, no jedno zabłądzenie i potem dojść, znaleźć tą trasę z powrotem bez... No ciężka sprawa. No, te 240 kilometrów robiłem bez zegarka kompletnie, to ja pojechałem jako amatorczyk.
Biegnąc za kimś, kto zegarek ma.
No akurat nie, akurat tam jeszcze to były, może to dziwne, bo dzisiaj mamy 2020, ja startowałem wtedy, no 4 lata temu, ale to jakby inna epoka była. Zdecydowanie mniej ludzi startowało, nawet 2 lata później, w 2018. W zupełnie innych butach byli ludzie właśnie bez zegarków, tak jak ja, to takie samo ukończenie tego, to było jakieś takie, że no teraz to już jest wyścig, o. A minęły 4 lata, no? To już się tam ludzie zaczynają ścigać. A to 50, że dla 50 pierwszych zawodników, wtedy pamiętam, była jakaś bluza Salomona. No to tych bluz jeszcze parę zostało na mecie, bo 40 chyba kilku kończyło na 90. No, ale dzisiaj na samym starcie startuje chyba, nie wiem, tam chyba 300 osób. To się zrobił wyścig. No. Czasami myślę, żeby tam po prostu nie pojechać i nie poprawić tego czasu, no bo... Jednak ten marsz 50-kilometrowy ostatni, no tak to wyglądało.
Czyli jest zauważalny wzrost, większa popularność tej dyscypliny?
Tak, tak. Nie ukrywam, że sam teraz po tym, co zobaczyłem w tym Chamonix na UTMB, z jednej strony to jest bardzo prestiżowy, najsłynniejszy bieg na świecie tego typu, ale z drugiej to jest straszna komercja. To już jest jak zawodowstwo. No to nie czułem się tam, że tak powiem, no inaczej. Szukam imprez tak bardziej kameralnych, gdzie nie ma tylu... Dla mnie to była trochę abstrakcja. Tam się tramwaje porobiły gdzieś w górach i za dużo ludzi na tego typu, że tak powiem, łonie przyrody, nie? Że... Fajnie wszystko, tak jak Michał mówił, ci kibice i to było piękne, to naprawdę, a to fajnie się, ale że tyle ludzi na zawodach gdzieś, na alpejskich ścieżkach i tak dalej, to tak jakoś, nie wiem, dziwnie. Dlatego jeśli już, to szukam bardziej kameralnie. I tu nawet nie chodzi o wyniki czy o ten, ale tak jakoś lepiej się czuję w ten sposób, że gdzieś tam może człowiek nawet samotności z tą przyrodą, to obcowanie w ten sposób, nie?
Z tego właśnie, co mówisz, to jest taki rodzaj turystyki. Jakie chciałbyś rejony świata zwiedzić jeszcze?
No, wymarzyłem sobie tą Andorę. Gdzieś kiedyś jako turysta, nawet jeszcze nie biegając, chodziłem po Tatrach i gdzieś spoglądałem w kierunku Alp i właśnie bardziej mnie zaciekawiły te Pireneje, że one są bardziej dzikie i tak dalej. Także tutaj ostatnio urodził się ten temat Bułgarii, gdzie najpierw biegnąc sobie tutaj, rozmawiając z kolegą, to sobie pomyślałem, co tam w tej Bułgarii może być, nie? Co tam, no, ale jak wszedłem na stronę, no to człowiek chwycił się za głowę troszkę.
Że co, że jest pięknie?
Raz, że jest pięknie, a dwa, że jednak te góry są bardzo wysokie i też dzikie z tego, co widać. Także tam jest coś takiego jak Sky Race World Tour. Seria jest coś takiego. Seria jakiś tam Pucharu Świata. Są trzy dystanse, 166, 64 i 38. Najbardziej, co ciekawe, prestiżowy będzie ten 38. No ale to jest już po graniach taka trochę jazda bez trzymanki, nie? Że no już tak bardziej dla kozic niż dla ludzi. I to jest właśnie ta seria tego Pucharu Świata. I kto wie, czy tam właśnie nigdy w czymś takim nie uczestniczyłem i kto wie, czy właśnie na to bym się nie szykował. Tylko mówię, to temat się dopiero urodził. U mnie tak jest, że jak coś się w głowie rodzi, to potem się rozradza, że tak powiem. Także...
W głowie czy w sercu?
No tu może akurat w głowie, nie? Ale a potem już działa serce. Tak, tak, tak.
Dobrze, dowiedzieliśmy się chyba dużo, Łukasz, od ciebie. Naprawdę dużo, że jest to sport bardzo rozwijający. Bo i zwiedzanie świata przy okazji, poznawanie języków, nowych ludzi. Nawet mamy trochę nawiązanie do wczorajszego święta przez ten motyw związany z sercem.
A, walentynki, no tak.
Wczoraj. Bardzo mi się podoba. Może tę audycję wczoraj powinniśmy przeprowadzić, a nie dzisiaj.
Może.
I jako miłość do biegania niekoniecznie musi...
Do wolności, do wolności. Bardziej
miłość do wolności.
Do wolności.
To nie koreluje z walentynkami.
Tak, to... ale to szukanie wolności poprzez bieganie i przez kontakt z przyrodą, to no bardzo tutaj ładnie to wszystko się zawiera w tym, co robisz. Czy mamy jeszcze jakieś pytania do naszego gościa, bo godzina, którą zazwyczaj przeznaczamy na przesłuchanie naszego gościa, zbliża się ku końcowi, dobiega końca. Czy jeszcze Michał albo Ewa macie jakieś pytania?
Ja dziękuję, bo zbliża się godzina obiadowa Łukasza. Nie pozostaje nic innego, jak grzecznie podziękować.
Bardzo lubię jeść, także tego nie ukrywam.
No właśnie, to ja może tylko tak jeszcze szybko zapytam, czy jesteś na diecie specjalnej?
Mam tam coś swojego. Ja mówię, tak jak... generalnie no dużo kolegów czy koleżanek i tak dalej korzysta z trenerów, dietetyków i tak dalej, i tak dalej. Ja wszystko robię sam. Jest to niewątpliwie bardzo trudne, bo gdzieś tam... No ale taki... Lubię wchodzić w głąb swojego organizmu, poznawać sobie to wszystko i tak dalej. Gdzieś tam nie jestem jakimś wielkim fanem internetu, bo uważam, że to jest jakiś tam złodziej czasu, ale jeżeli już korzystam, to właśnie w tym kierunku, że gdzieś tam poszukać jakiejś diety, czegoś, no, wszystko po prostu sam. Gdzieś badać na swoim organizmie. No, nie jest to łatwe, ale 100 lat temu robili tak samo. 100 lat temu robili tak samo.
Skutecznie.
Odkrywali siebie i robili to skutecznie. No właśnie.
To na zakończenie chciałem zauważyć dwie rzeczy. Jedno to to, że musisz być świadom tego, że dla innych też możesz być inspiracją, bo taki wpis pojawił się od kolegi Dominika pod dzisiejszą audycją.
Aż mi nie wiem.
Że to, co robisz, jest mega.
Zaczerwienił się, bo Łukasz jest bardzo pokorny.
Nie czuję się jakimś wzorem, nigdy się nie czułem. Także...
Być może się nie czujesz, ale musisz mieć tego świadomość po prostu, że tak jak napisał Dominik, to, co robisz, jest mega i ja też się pod tym podpisuję. A druga rzecz, która zwróciła, czego nie byłem świadom, a zwróciłeś tutaj na to moją uwagę, że mimo bieganie, które tak utożsamiane jest z takim bardzo indywidualnym sportem, przynosi też dobre efekty, gdy jednak się człowiek połączy jakoś tam razem i w tych kryzysowych sytuacjach sobie pomoże, co ma takie znamiona pracy zespołowej. I to mi się spodobało dzisiaj. Także Łukasz, bardzo dziękujemy.
Również dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Że zechciałeś odwiedzić nas, a przede wszystkim przyszedłeś tutaj dla naszych słuchaczy i podzieliłeś się z nimi swoją pasją, swoimi przeżyciami i swoją spokojną głową. Tak i sercem jest. Do biegania.
Tak jest.
Życzymy smacznego przede wszystkim, bo dziękuję. Jak wspominałeś, jeść lubisz i wspaniałych, ciekawych biegów z olbrzymimi sukcesami, żebyś dobrze reprezentował Polskę i też naszą Mosinę.
No ja życzę wszystkim zdrowia, przede wszystkim szczęścia, tych dwóch rzeczy. Reszta, tak powiem, jest... Reszta jest do zdobycia. O, w ten sposób.
Super. Dziękujemy.
Dzięki bardzo.
Dziękujemy. Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy. Do usłyszenia, zachęcamy do słuchania kolejnych audycji z kolejnymi ciekawymi gośćmi, którzy mam nadzieję, że już niebawem zawitają do naszej redakcji. Pozdrawiamy i do usłyszenia.